Gospodarczy Tydzień. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ze świata ekonomii.
Witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24. Ja nazywam się Marek Teichman. To jest program, w którym przyglądamy się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia i rozmawiamy o tym, co one oznaczają dla nas, dla polskiej gospodarki, dla nas, czyli dla życia każdego z nas Polaków, dla europejskiej gospodarki, jakie wnioski powinniśmy na przyszłość wyciągnąć. I muszę powiedzieć, że to będzie jednak taki kolejny program, w którym trochę będzie więcej już takich ogólnych podsumowań roku, ale taki jest moment, w którym już pewne rzeczy na 100% widać, albo przynajmniej na 90% widać, jeżeli chodzi o gospodarkę. I warto się zastanowić, jak będzie wyglądała przyszłość i się do niej dostosować. Ale też było parę takich ciekawych rzeczy po prostu teraz, w tym tygodniu. No mamy dane o wzroście państwowego długu publicznego. 211 miliardów złotych przez 9 miesięcy tego roku wzrósł nasz dług publiczny. Całkowite zadłużenie finansów publicznych wyniosło ponad 2,2 biliona złotych. Taki mamy dług publiczny w Polsce. No i on rośnie w relacji do PKB. Pytanie, czy rośnie na tyle szybko, że powinniśmy się martwić? To jest to takie fundamentalne pytanie, które nieustannie wraca w dyskusjach o polskiej gospodarce. Czy dług publiczny rośnie za szybko w stosunku do tego, jak szybko rośnie polska gospodarka? Ona wygląda całkiem solidnie. Warto się zastanowić, czy ten wzrost, który mamy, jest rzeczywiście wzrostem solidnym i budującym nam wzrost na przyszłość. O tym będziemy rozmawiali z naszym gościem tutaj w studiu. Ciekawe rzeczy działy się na rynkach finansowych. Ciągle wraca to pytanie o to, czy jest, czy nie ma bańki AI-owej. I ono wraca przy okazji różnych wypowiedzi i przedstawicieli instytucji finansowych, i przy okazji publikowanych wyników. Ciekawe informacje się pojawiły, jeżeli chodzi o AI. To znaczy, z jednej strony Nvidia dostaje zgodę na to, żeby eksportować niektóre swoje produkty do Chin. Z drugiej strony okazuje się, że w niektórych tych najbardziej zaawansowanych technologicznie chińskich produktach były wykorzystywane te bardzo zaawansowane amerykańskie chipy, co stawia pod znakiem zapytania zdolności Chińczyków do tego, żeby wygrywać wyścig, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, ten światowy, globalny. Wydarzyły się też ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o spółki technologiczne. Oracle spadał najbardziej, w czwartek spadał najbardziej w ciągu ostatnich 24 lat, po tym, kiedy firma poinformowała o tym, że skokowo rosną jej wydatki na AI-owe centra danych. No i to znowu jakby do każdego ruchu na giełdzie można dorobić mnóstwo teorii. Najważniejszy powód, dla którego spółka spada albo rośnie, to jest dlatego, że ludzie albo sprzedają, albo kupują jej akcje, ale zawsze się da jakąś teorię dorobić i ta aktualna teoria jest taka, że te spadki były spowodowane tym, że nie ma jasności w wierze w to, że wydawanie pieniędzy na AI doprowadzi do tego, że się będzie pieniądze zarabiało na tych wydatkach w przyszłości. Członkini Europejskiego Zarządu Europejskiego Banku Centralnego powiedziała na początku tego tygodnia, że w najbliższym ruchem EBC może być podwyżka stóp procentowych. I trochę tym zaskoczyła rynek, który spodziewał się, że jednak nie będzie tak szybko mowy o podwyżkach stóp procentowych. I to momentalnie wywołało rozważania na temat tego, w jakiej kondycji jest europejska gospodarka, bo dane z niemieckiego przemysłu były trochę lepsze. W październiku produkcja przemysłowa w Niemczech wzrosła aż o 1,8%. I to jest po prostu dużo, to jest dobrze jak na to, jak bardzo było dużo złych danych z niemieckiej gospodarki. My nie mieliśmy rekordu, jeżeli chodzi o wnioski o kredyt mieszkaniowy, ale mieliśmy nadal wzrosty i wygląda na to, że albo można to tłumaczyć w ten sposób, że Polacy bardzo chcą kupować mieszkania, albo są w tak dobrej w sytuacji, kondycji finansowej, że są gotowi składać wnioski o kredyt mieszkaniowy. Też jak interpretować te dane? Porozmawiamy z naszym gościem i jedna rzecz bardzo, bardzo ważna strategicznie. Komisja Europejska zatwierdziła wniosek Polski o udzielenie pomocy publicznej na budowę elektrowni jądrowej. Mamy to, jest zgoda Europy i są pieniądze, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. No ale to jest rzeczywiście dosyć istotna sprawa, dlatego że model budowy elektrowni atomowej wymaga zaangażowania państwa. Żeby państwo się mogło zaangażować, no to według reguł dotyczących wolnej konkurencji w Unii Europejskiej po prostu musi być na to zgoda Unii Europejskiej. Więc ta zgoda jest. Co więcej, wygląda na to, że polskie elektrownie jądrowe poinformowały, że w ramach badania poziomu zainteresowania projektem zgromadziły wstępne oferty banków, których łączna suma kilkukrotnie przewyższa kwotę wymaganego kapitału dłużnego. I to też jest bardzo ważna informacja, dlatego że od dawna trwają dyskusje na temat tego, czy... Znaczy wiadomo, że Polska potrzebuje inwestować w produkcję energii elektrycznej. Wiadomo, że musimy się zmieniać, jeżeli chodzi o produkcję, ale mamy bardzo dużo wątpliwości co do tego, czy uda się pozbierać pieniądze na finansowanie tej transformacji. Przynajmniej wygląda na to, że na elektrownię jądrową się uda zebrać te pieniądze. I teraz te wszystkie informacje skomentujemy z naszym gościem. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista PKO S.A. jest naszym gościem. Dobry wieczór, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
I to chyba pierwsze najważniejsze pytanie, które wraca tutaj, muszę powiedzieć, ale wraca generalnie w polskiej gospodarce, to jest pytanie o dług. Czy on rośnie za szybko w stosunku do tego, jak szybko rośniemy i czy my rośniemy dobrze w polskiej gospodarce? Znaczy, czy ten wzrost jest zrównoważony i taki, który będzie dawał wzrost w przyszłości, czy on jest tylko wzrostem rozgrzanym przez konsumpcję związane z tym, że mamy dużo transferów publicznych?
To jest kilka pytań.
Takich fundamentalnych, tak?
Tak, i właściwie trzeba by było jakąś metrykę podać, która pozwoli nam powiedzieć, czy ten dług rośnie za szybko, czy za wolno. Dobrym jest odniesienie się do rynków finansowych, czyli na przykład do rynku obligacji. Jeżeli byłoby coś bardzo nie halo, to byśmy tam widzieli dużą przecenę, mocne wzrosty rentowności, a rentowności mamy na poziomach bliskich minimów tegorocznych. Czyli oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie zadowolenie inwestorów z kształtu polityki fiskalnej, bo tym, co napędza te spadki rentowności, wiadomo, jak rentowności spadają, to jest generalnie lepiej. Jak jest źle, inwestorzy nie kupują obligacji, to rentowności rosną, ale to jest głównie polityka monetarna, który jest tym czynnikiem powodującym, że obserwujemy spadki rentowności obligacji, ale nie jest tak, że jest taki czynnik fiskalny, który powoduje, że inwestorzy się jakoś wyjątkowo martwią. Jakby ten czynnik fiskalny, ja bym powiedział, że w tym momencie jest neutralny, czyli to, co tutaj pan, na co pan wskazywał, czyli wzrost zadłużenia jest traktowany przez inwestorów neutralnie.
To jest samo w sobie ciekawe, że Polska, która się relatywnie mocno zadłuża, jednocześnie jest traktowana jako w miarę taki stabilne miejsce.
Tak, dlatego, że cały czas obowiązuje ten tradycyjny, stary paradygmat, czyli jeżeli mamy wzrost gospodarczy w Polsce, a jeszcze lepiej, jeżeli byłby to nominalnie wysoki wzrost gospodarczy, ta stopa wzrostu nominalnie byłaby wysoka, to inwestorzy uważają, że Polska ma świetną historię, świetny track record, mówiąc brzydko, wyrastania z długu. I mamy takie epizody, gdzie ten dług szybciej rośnie, ale potem sobie świetnie radzimy, dlatego że wyrastamy z tego. I teraz mamy ten wzrost. To było też kilka wątków, czy ten wzrost gospodarczy jest satysfakcjonujący, czy jest zdrowy. No i okazuje się, że jest zdrowy. Ekonomiści, tak trochę na tym to polega, że kto pierwszy też wymyśli, zgadnie ten kierunek, obstawi trend, no to przez jakiś czas może, powiedzmy, być z siebie zadowolony. Teraz jest tak, że bardzo wielu ekonomistów, większość jest zgodna co do tego, że polska gospodarka znajduje się w tak zwanym stanie, to się z angielska nazywa Goldilocks Economy. Goldilocks Economy to jest...
Co to znaczy?
To się wzięło z anglojęzycznej bajki. Chodzi o to, że to nie jest ani za gorąca, ani za zimna gospodarka. Ani zbyt rozgrzana, ani zbyt schłodzona. Czyli to jest taka gospodarka, gdzie relatywnie wysokiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszy cały czas niska inflacja. Czyli to jest takie, można powiedzieć, święty graal decydentów z zakresu polityki gospodarczej, polityki pieniężnej, że mamy wzrost gospodarczy, a jednocześnie nie mamy inflacji.
A czy ten wzrost jest generowany przez rzeczy, które są pozytywne w dłuższym terminie? To znaczy, czy jest dostatecznie dużo inwestycji, które będą generowały nam wzrost w przyszłości? I czy ten, jakby, czy konsumpcja nie jest zbyt wysoka, znaczy nie jest zbyt mocno generowana przez transfery?
No właśnie okazuje się, że jest coraz pozytywniej, tak? W tym roku...
No mieliśmy wzrost, ostatnie dane pokazały wzrost inwestycji, to było ciekawe.
Dokładnie, także te ostatnie dane za trzeci kwartał PKB były i lepsze niż wstępny odczyt, bo 3,8% wzrósł PKB, a nie 3,7%. I było ponad 7% wzrost inwestycji, a konsumpcja 3,5%. Czyli tam te pierwsze szacunki ekonomistów raczej wskazywały na bardziej mizerny wzrost inwestycji i większy wzrost konsumpcji.
To było 7,1, prawda? Taki 7,1, wzrost, dokładnie. Wzrost inwestycji. Wzrost inwestycji. Ale czy to są, a jakiego rzędu to są inwestycje? Znaczy, tam była informacja o tym, że to są inwestycje też samorządowe, tak? To znaczy jakby, jest, czy to jest KPO, jest, czy to
jest
zbrojeniówka?
Jest dużo inwestycji jeszcze tak jakby sektora publicznego, dużych firm. Jest pewna sekwencja realizacji tych inwestycji. My obstawiamy, że te dane, którymi dysponujemy, to niekoniecznie muszą być te dane, które tutaj zostały przywołane. Czasami to sobie składamy też tą historię, żeby ją opowiedzieć. To wygląda na to, że jest sporo samorządów, jest sporo dużych spółek, KPO to będzie w pierwszej kolejności, będą duże spółki, a potem będą...
Czy KPO te pieniądze unijne, te tak? pieniądze które unijne, zostały opalone w końcu.
Tak, ale one powodują, że dużo później projektów będzie pochodną tych dużych projektów. No bo wiadomo, że są wykonawcy, podwykonawcy. Jest też niezaniedbywalny czynnik coraz tańszego kredytu, a więc dużo inwestycji prywatnych, które wcześniej nie miały sensu.
Bo rekordowo spadły stopy procentowe.
Dokładnie.
W tym roku.
Stopy procentowe są już na poziomie 4%. W tym roku Rada dość mocno skoczyła. Na początku roku nie wyglądało, że takie obniżki będą. Zresztą Rada miała tych zwrotów kilka, kiedy mówiła, że będą, obniżki nie będą. Inflacja zaskoczyła, absolutnie, idziemy tak pewnie z punkt procentowy poniżej ścieżki z pierwszych projekcji inflacyjnych NBP, no i to się przełożyło na taką adekwatną reakcję ze strony RPP.
Dlaczego inflacja jest taka niska? To przede wszystkim kwestia cen surowców? To...
Jest rzeczywiście przefiltrowanie się tego, co widzieliśmy od 2022 roku, takie ostateczne, czyli że te wszelkie efekty wysokich cen energii, one już wygasły i to jest główny efekt. Drugi efekt to jest wyraźne schłodzenie rynku pracy. Znaczy rynek pracy, mówiąc kolokwialnie, nie jest rynkiem pracownika i ta dynamika płac, momentum płac, czyli to, co tam widzimy z miesiąca na miesiąc, naprawdę nie pokazuje dużej dynamiki.
I tutaj właśnie chciałem się zatrzymać, bo staram się, żebyśmy w tym programie powiedzieli ludziom, co to znaczy, tak? My pokazaliśmy jakiś obraz makroekonomiczny, ale jakby ja rozumiem, że to, co pan mówi, oznacza, że generalnie jest stabilnie, że jest relatywnie dobry wzrost, ale jednocześnie właśnie jakby przestało być tak łatwo zmieniać pracę. My mamy ze sobą parę miesięcy ze słabszymi danymi z rynku pracy i było pytanie, czy one są statystyczne, bo się zmieniła metodologia, czy jest rzeczywiście mniej ofert. I chciałem zrozumieć, co dla ludzi na przyszły rok oznacza ta rzeczywistość, którą poznaliśmy?
Czy najpierw bym dopełnił jeszcze ten obraz, trochę odnosząc się do takiej, powiedzmy, teorii ekonomii. Co to znaczy, jeżeli mamy tak jak teraz, czyli sytuację, kiedy ten rynek pracy zaczyna się trochę chłodzić, widzimy, że inflacja spada, presja płacowa spada, no to z czego to wynika? No, dla ekonomistów to jest taki jasny sygnał, że prawdopodobnie mamy tak zwaną lukę popytową ujemną. To jest...
Musi pan to wyjaśnić, tak.
Tak, ale to ekonomista to raczej tak szybko powinien złapać, że mamy pewien potencjał w gospodarce, a PKB pomimo wszystko i nasz wzrost jest poniżej tego potencjału. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy w stanie produkować więcej jako gospodarka. Niby wyniki są najlepsze w Europie, bo PKB w Polsce rośnie bardzo szybko, najszybciej w Europie z tych dużych gospodarek, a cały czas ta gospodarka mogłaby więcej produkować. No jeżeli ma dana fabryka większe moce produkcyjne niż jej aktualna produkcja, no to znaczy, że na przykład nie powinna inwestować i tak dalej. I to jest taki to jest zmienna nieobserwowalna, ten potencjał w skali gospodarki, ale symptomy w postaci niższej inflacji, takiego, jak pan wskazał, nie najlepszego rynku pracy z punktu widzenia pracownika, wskazują na to, że tak właśnie jest.
Czyli firmy niechętnie decydują się na inwestycje, niechętnie decydują się na zatrudnianie nowych pracowników i ciągle sobie tak czekają. A czy myśli pan, że w przyszłym roku będzie w ten sposób, że się ruszą trochę?
Powinniśmy mieć jakby początek tego ruchu. Właściwie początek jest teraz. Ale ten przyszły rok, tutaj wskazywałem na to, że ekonomiści doszli do tego punktu, że są wyjątkowo zgodni. My jeszcze parę miesięcy temu mówiliśmy o 4% wzroście w przyszłym roku, to było takie niedowierzanie. Znaczy ciągle te oficjalne prognozy, na przykład Ministerstwa Finansów, są to jest 3,5, tak? My mamy 4%, ale te kolejne wagoniki są doczepiane do tego pociągu z prognozą 4% wzrostu. I ja bym powiedział, że już, ja już się tak bardzo nie chełpię tą prognozą, dlatego że teraz to jest konsensus. Konsensus na przyszły rok to jest taki konsensus, że będzie i niska inflacja, i dobry wzrost, i kontynuacja tego boomu inwestycyjnego. Prawdopodobnie to jeszcze będzie taki okres rzeczywiście bezinflacyjny, bo to za krótko będzie trwał ten okres rozpędzenia, żebyśmy widzieli już takie objawy jakieś inflacyjne, czy właśnie tą taką dużą poprawę na rynku pracy.
To teraz porozmawiamy trochę o Europie też i o nas w Europie, bo po pierwsze mieliśmy te dane z niemieckiej gospodarki, trochę lepsze od oczekiwań, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową. Mieliśmy słowa członkini zarządu Europejskiego Banku Centralnego o tym, że może EBC podwyższać stopy procentowe, a jednocześnie przez cały czas mamy takie pytanie o przyszłość europejskiego przemysłu. Macron był teraz w Chinach i opowiadał o tym, że tak strukturalnie to mamy tak zły handel z Chinami, że on będzie dramatyczny dla europejskiego przemysłu. Czy pan wierzy w tą opowieść o gigantycznych problemach europejskiego przemysłu i co to oznacza dla naszego przemysłu, bo w tych danych o inwestycjach, jak rozumiem, jeszcze nie widać jakiegoś przemysłowego ożywienia. Znaczy, czy my mamy w Polsce problem z przemysłem i czy rzeczywiście Europa ma problem z przemysłem?
Rzeczywiście w tych danych o polskich inwestycjach, no, my nie mamy takiego dokładnego też rozbicia. Widzimy, że w polskiej produkcji przemysłowej tych dóbr inwestycyjnych jest z miesiąca na miesiąc coraz więcej. Mamy KPO, Polska jest w tym momencie takim największym placem budowy, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. A więc to mamy, jak to mówią ekonomiści, takie swoją specyficzną historię i to jeszcze będziemy mieli przez kilka lat. To jest właśnie nadganianie tej transformacji energetycznej. Ona się wydarzyła w wielu częściach Europy wcześniej po prostu. A więc mamy ten czynnik, który nas będzie napędzał, który w innych krajach nie ma. To jeden.
I tutaj jest pytanie, czy my będziemy w stanie tą transformację zrobić tak, żeby jednocześnie na tym korzystał polski przemysł. Bardzo dużo o tym mówi Ministerstwo Aktywów Państwowych. Chodzi mi o to, żeby... Tak,
Local content, dokładnie. Bo nie wszystkie te rzeczy...
A myśli pan, że to jest możliwe? Że rzeczywiście się uda?
Z czasem będzie tego coraz więcej. Tak samo w Polsce wydatki na zbrojenie też w coraz większym stopniu będą zaspokajane przez tą produkcję lokalną, ale w pierwszej fazie nie łudźmy się.
W tym tygodniu tak swoją drogą pojawiła się ciekawa prognoza ze Stanów o tym, że tak jakby boom w europejskim przemyśle zbrojenia będzie trwał. Ja też staram się, żeby nasi słuchacze właśnie się zastanowili, gdzie jest przyszłość tego, żeby przemysłowa przyszłość. To być może każdy powinien sobie odpowiedzieć, czy jestem w stanie coś dać zbrojeniówce, czy jestem coś dać w stanie energetyce.
Dokładnie. Zaraz postaramy się na to wszystko jakoś tak tutaj poukładać. Rzeczywiście w Europie, jeżeli chodzi o takie czynniki, które będą podtrzymywały wzrost, to jest niemiecki pakiet fiskalny, który w tym roku już będzie miał wyraźne skutki ekonomiczne. Europa stawia na zbrojenia. To ma uzupełnić trochę lukę w przemyśle, bo przemysł europejski traci konkurencyjność, szczególnie ten niemiecki, dlatego że nowym tematem są auta elektryczne. Niemcy mają, no powiedzmy, są powiedzmy mniej konkurencyjni niż Chińczycy i mają coś, co się tak nieładnie nazywa legacy, czyli mają całą tą strukturę przygotowaną, ale nie pod auta elektryczne, tylko po prostu ciężkie linie produkcyjne pod samochody spalinowe. Regulacje to jest problem Europy. Ostatnio ktoś ciekawie napisał w tym piśmiennictwie anglojęzycznym, że właściwie Europa postrzega Chiny jako konkurencję, ale w Chinach w ogóle nie ma tematu konkurencji europejskiej. Europa nie jest postrzegana jako konkurencję przez Chiny, a więc ten problem konkurencyjności Europy, on nie zniknie z radaru. My zastąpimy go trochę tym, że będziemy, no Europa jest takim blokiem, który może się odgradzać cłami.
My jesteśmy gigantycznym rynkiem konsumenckim.
Dokładnie, możemy się odgradzać cłami, możemy mieć swoje regulacje. To trochę amortyzuje. Jak patrzyliśmy...
A my, jak rozumiem, trochę będziemy, my jako Polska, trochę będziemy obok tych europejskich problemów, bo my sami będziemy robili sobie, jako przemysł, będziemy potrzebowali robić transformację i zbrojenia.
Mamy,
tak,
dokładnie. Mamy tą dodatkową stymulację, czyli tak, KPO jeszcze... Mamy transformację i zbrojenia. Bardzo dużo wydajemy na zbrojenia, więc my będziemy mieli trochę tych czynników wzrostu, takich, które powyżej tej europejskiej ligi będziemy my boksowali. Jest też takie zjawisko, które teraz następuje, to jest chiński szok 2.0. Chiński szok 2.0 to polega na tym, że Europa już kiedyś miała problem z chińską konkurencją, teraz jest od nowa będzie zalewana towarami. To się jeszcze nie zaczęło. Chińczycy, którzy mają odcięty dostęp w dużym stopniu do Stanów, szukają nowych rynków. Na razie to jest Afryka, na razie to jest Azja, Europa jest w mniejszym stopniu, ale tego będzie coraz więcej.
To o tych Chinach w takim wypadku teraz czas sekundę porozmawiać. Jak pan uważa, w Chinach jest bańka produkcyjna, zbudowali sobie nadpodaż, Chiny mają problem gigantyczny z deflacją, rzeczywiście czy mają, czy nie mają? Jakby to jest zawsze problem z ocenieniem danych chińskich i z ocenieniem tego, na ile to jest problem, a na ile to nie jest problem. Jakie jest pana zdanie?
Znaczy, możemy te zjawiska chińskie też oceniać poprzez to, co się dzieje u partnerów handlowych. A więc jeżeli popatrzymy na bilans handlowy Europa versus Chiny, no my mamy ujemny bilans handlowy, czyli no więcej w tym momencie, jeżeli Chiny ruszają do przodu, to znaczy, że oni raczej ruszają naszym kosztem, eksportują do Europy, a niekoniecznie jest tak, że ten ich ożywienie powoduje, że więcej dóbr kapitałowych na przykład z Niemiec jest importowanych przez Chiny. Chiny mają swoją strategię, ona w skrócie można ją podsumować, że wyprodukuj w Chinach. Więc oni chcą być samowystarczalni, ale jak zwykle najłatwiej Chińczycy rozwiązują swoje problemy, eksportując swoje dobra za granicę. Głównie to były Stany i Europa. Kwestia nadmiernych mocy produkcyjnych w Chinach jest rzeczą znaną, potwierdzoną. Konkurencja w wielu sektorach chińskich jest absolutnie mordercza i firmy są zmuszone do wychodzenia na zewnątrz, do eksportowania.
No bo nie zarabiają w Chinach, tak?
Nie zarabiają w Chinach. Tam ta konkurencja jest absolutnie mordercza. Bardzo konkurencyjne sektory, choćby aut elektrycznych. I później to powoduje, że no, jeżeli ktoś się zaprawi w takiej konkurencji i przetrwa, to znaczy, że ma produkt absolutnie konkurencyjny, najwyższy technologicznie, dobry design i tak dalej. Dlatego też te auta chińskie tak się dobrze sprzedają jak w krajach europejskich, tam gdzie mogą wejść. Tak? A powiedzmy wprost, że są co najmniej dwie gospodarki bloku Unii Europejskiej, które są bardzo otwarte na Chiny, to jest Hiszpania i Węgry. A kraje, które nie są w Unii Europejskiej...
4 razy premier Sanchez w tym roku był w Chinach, zdaje się. 3 albo 4 razy, tak.
Tak, oni są bardzo, bardzo otwarci. Chińczycy szukają takich wejść na ten rynek.
A przyjmują kraje... starą hiszpańską markę motoryzacyjną i pod nią będą produkowali między innymi samochody. Taki był ten pomysł. No właśnie jest pytanie, ale czy jakby ja rozumiem, że pan nie uważa, żeby ta zabójcza konkurencja wewnątrzchińska, ta rywalizacja była problemem chińskiej gospodarki, którym jakby, że oni przeinwestowali, za bardzo rozbudowali
swoje moce? Na pewno przeinwestowali, na pewno mają problem z systemem zabezpieczenia społecznego, mają problem z demografią, mają problem z konsumpcją, dlatego że jeżeli demografia jest słaba, jeżeli system zabezpieczenia społecznego jest jakby absolutnie niedorozwinięty, jeżeli byśmy to traktowali...
Czyli nie daje poczucia bezpieczeństwa ludziom.
To stopa oszczędności jest kilkukrotnie większa niż w Europie, niż w Niemczech. No i Chińczycy mają problem z przekonaniem ludzi, żeby konsumowali. Więc to nie jest wszystko takie samo podtrzymujące się, ale mają dobry system finansowania innowacji. Chiny stają się coraz bardziej innowacyjne. To już nie jest kraj, który kopiuje. Liczba patentów, liczba cytowań. Oczywiście jakość patentów, jakość cytowań, ona 10 lat temu była inna niż teraz. Też była duża liczba w tych wskaźnikach, ale teraz no wydaje się, że gdzieś tam się zbliżają w niektórych sektorach do Stanów. Nie wiemy tak naprawdę, czy na przykład w sektorze AI, jaki jest ten dystans. Tutaj eksperci się spierają, czy to oni są już blisko Stanów, czy ciągle jest ta przepaść, ale są sektory, w których ewidentnie Chińczycy są liderem.
No to teraz czas trochę o tym, że AI-u porozmawiać w Gospodarczym Tygodniu. Ja podałem informację o tym, że Oracle spada, no ale to jest jakby, znaczy spadał w czwartek generalnie na otwarciu, bo spółka poinformowała, że dużo zainwestowała w AI. Odkładam zupełnie na bok dyskusję o tym, w którą stronę idą notowania giełdowe, jakie jest ich uzasadnienie, ale chciałem się pana spytać, jakie jest pana spojrzenie na temat sztucznej inteligencji i pana jako człowieka i pracownika i szefa zespołu, bardzo dobrego analitycznego, ale też jako ekonomisty.
Nie ma żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z absolutnie rewolucyjną technologią. I to jest chyba ten czynnik, który powoduje, że Nie mamy ciągle jasności, że czy to jest bańka, czy nie jest bańka. Bo to, czy nawet to by na koniec dnia się okaże, że to jest bańka, to wcale nie falsyfikuje tezy, że technologia jest rewolucyjna. Nikt nie chce z tych głównych firm, bo to nie jest tak, że jest tylko jedna firma, która inwestuje w tą technologię. To są bardzo drogie oczywiście inwestycje, wielomiliardowe. Sam w Stanach się szacuje, że w najbliższych latach może być około 5 bilionów w tym polskiej nomenklaturze dolarów przeznaczonych na inwestycje w AI. Rocznie to jest jakieś 500-600 miliardów dolarów. To jest absolutnie ten główny czynnik, który stał za pozytywnym wzrostem, za wzrostem inwestycji w Stanach. To jest, można powiedzieć, że to był, jak to mówią anglosasi, one trick pony economy. To była ekonomia, to jeden tylko tam był czynnik, który w 2025 roku napędzał tą gospodarkę. I nie jest tylko jedna firma, tylko każda z tych firm dużych próbuje zaistnieć. Nie ma tak, że model OpenAI jest stale najlepszy. W tym momencie prawdopodobnie to model Google'a, Gemini 3.0 jest tym modelem najlepszym. Za kilka miesięcy będzie to inny model. I jeszcze ten wyścig nie jest rozstrzygnięty. To nie jest jak w przypadku systemu.
Ale on się rozstrzygnie? To znaczy, że zostanie jeden model?
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że będzie kilka, że nie będziemy zdani na, tak jak w przypadku systemu operacyjnego, że
tak,
jeden.
Czy wyszukiwarek, tak? Będzie monopol tego, kto zajął pierwsze miejsce. To niekoniecznie tak musi być.
Niekoniecznie tak musi być.
A jak pan widzi ten wpływ sztucznej inteligencji na gospodarkę? Czy to będzie właśnie zastępowanie pracy intelektualnej, czy to będzie automatyzacja produkcji i jakby takie przełożenie też na normalne funkcjonowanie pracy fizycznej, czy to raczej będzie skokowy wzrost w badaniach, przyspieszenie wszystkich procesów badawczych?
Znaczy w skali powiedzmy takiej mikro, jeżeli byśmy patrzyli na poszczególne przypadki, to każdy z wspomnianych przez pana zastosowań ma miejsce, ale jakbyśmy popatrzyli na takie uśrednione dane, to okazuje się, że nie ma takiego już przekonania, że ta produktywność tak szybko rośnie i to już teraz rośnie. Badania bodajże McKinsey pokazują, że tylko 10% tych zastosowań biznesowych powoduje, że firma odnosi na tym zysk ekonomiczny. To jest dość rozczarowujące, bo to jest bardzo, bardzo modne jest, że firmy inwestują, już nie mówię o firmach technologicznych, tylko firmy z różnych branż inwestują w generatywną sztuczną inteligencję.
I potem nic z tego nie mają.
Nic z tego nie mają. Ekonomicznie 10% tylko tych inwestycji ma sens. Także zainwestowaliśmy w jakiegoś chatbota i ten chatbot rzeczywiście nam zwiększa, znaczy odciąża firmę mniej kosztów osobowych, a jakiś większy przychód. Tak się nie dzieje. Dużo jest takich wdrożeń, które są fajne na LinkedInie, ale nie mają wielkiego znaczenia biznesowego. Mamy też naprawdę takich tuzów ekonomii, którzy znają się na produktywności, znają się znaczy analizowali wiele takich epizodów szoków technologicznych, no i na przykład laureat Nobla Acemoglu, Doron Acemoglu, jest bardzo sceptyczny co do tego, że to będzie taki duży szok produktywności, tak, że nagle będziemy mieli szok produktywności charakteryzuje się tym, że jest bardzo wysoki wzrost gospodarczy, a niska inflacja, ale w międzyczasie jest też niski wzrost zatrudnienia, to on jest sceptyczny. Ale na przykład czołowy kandydat, faworyt w wyścigu o fotel szefa Fed, Kevin Hassett, on absolutnie wierzy, że tak jest. Tylko że dane są na tyle słabej jakości i ułomne, że będziemy dopiero za kilka lat wiedzieli, że ten szok produktywności ma miejsce, ale on mówi wprost, że jest ten szok produktywności, inflacją się nie przejmujmy, dlatego że tej inflacji finalnie nie będzie. Dlatego że będziemy dużo w stanie więcej wyprodukować.
Więc możemy przepalić dużo pieniędzy w tych inwestycjach w centra danych, dlatego że to, jakby to nam nie dmuchnie inflacji na sam koniec. Tak?
Tak, znaczy on mówi, że w ogóle stopy powinny być niskie. W ogóle nie martwmy się, bo tej inflacji nie będzie. Tak? I to się oczywiście spina z tą agendą prezydenta
Trumpa.
Mówi
Trump,
i dlatego on będzie też szefem Fed prawdopodobnie. Tak?
Ernest Pytlarczyk jest gościem Gospodarczego Tygodnia. A pan jak tak osobiście używa pan sztucznej inteligencji do pracy?
Używam.
A jak? Tak mniej więcej.
A różnie. Gadam z czatem GPT, Geminiem, proszę o podsumowania tekstów, czasami w jakiś taki bardziej kreatywny sposób próbuję. Grafiki często też produkuję.
Wie pan, dużo ludzi się... Ostatnio moja córka wróciła z wakacji, się martwiła, bo jej koleżanka nastraszyła, że na pewno nie będą miały pracy jako nastolatki teraz, w przyszłości, bo sztuczna inteligencja przyjdzie. I często jak rozmawiam z ludźmi, to się boją tego. Boją się tego, w jaki sposób, jakich kompetencji powinni poszukiwać, czego się uczyć, na co iść na studia, żeby mieć pracę w tej dobie sztucznej inteligencji.
Słusznie się boją, dlatego że skala niepewności jest olbrzymia i no może być pewne zwątpienie wśród osób, które wchodzą na rynek pracy, dlatego że no takim pierwszymi zawodami, które są zastępowane, to są wszelkiego rodzaju profesje, gdzie na początku, znaczy ten start jest taki, kiedyś był taki łatwy, potrzebowali tak zwanych juniorów do kodowania, tak, proste rzeczy kodowali, uczyli się od starszych. Prawnicy robili research, przeglądali akty prawne, robili dużo takiej pracy mozolnej.
Członkowie zespołów analitycznych przygotowywali...
Członkowie zespołów analitycznych, dokładnie. Teraz prace w tych profesjach, tak zwanych juniorów, one są łatwo zastępowalne przez sztuczną inteligencję. Jeżeli musimy coś okodować, to też w pierwszej kolejności, to właściwie zamiast prosić kolegę, to raczej się prosi któryś z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. I ja o tym zwątpieniu i takich dużych wątpliwościach, takich można powiedzieć egzystencjalnych wśród tego pokolenia, które gdzieś tam ma iść na studia albo właśnie jest w trakcie studiów, słyszałem wielokrotnie. Myślę, że to będzie bardzo duży czynnik taki, no można powiedzieć, wpływający na zdrowie psychiczne i to będzie zjawisko o takim charakterze generacyjnym, że ta generacja będzie miała, tak jak jakby COVID odcisnął bardzo duży wpływ, to też ci ludzie będą mieli...
A co by pan doradził tym ludziom? Co powinni robić? Ja usłyszałem takie zdanie tutaj w tym programie, że powinni wybierać takie studia, które ich naprawdę ciekawią, że to jest jedyne
kryterium. Tak zawsze trzeba robić. Tak. Zawsze trzeba wybrać to, co sprawia przyjemność, to gdzie, w czym czujemy się dobrze po prostu, bo praca to nie jest... W pracy za dużo czasu spędzamy, żeby to był obowiązek. To musi być absolutnie hobby. Profesor Hinton, który jest jednym z ojców sztucznej inteligencji, zresztą noblista, w wywiadach mówi wprost, że hydraulik to jest ten zawód, który się najdłużej będzie opierał automatyzacji, robotyzacji, że te humanoidalne roboty też nie zastąpią go. I on mówi wprost. I to jest bardzo, bardzo taka mocna teza z jego strony. Wskazuje się na profesje, które no, bazują na takim kontakcie człowiek z człowiekiem.
A w ten dowód podstawowy, który przyjdzie i nas będzie
coraz
chronił,
coraz bardziej w to wierzymy. Pochodną tego będziemy mieli dużo czasu wolnego. Więc wszystko, co jest związane z czasem wolnym, no, ma przyszłość. Mój kilkunastoletni syn, który jest powiedzmy gitarzystą, tak, on mi też tłumaczy, że... Koncerty będą, tak? No może tam ktoś tam będzie pisał te piosenki, a ludzie będą chcieli słuchać człowieka, będą chcieli jego słuchać, który tam gra na tej gitarze elektrycznej. A więc ja nie wiem, czy on tak jest w pełni spokojny o swoją przyszłość, ale no, mówi to z dużą dozą takiego przekonania, że ma rację, że ten kontakt człowiek z człowiekiem będzie bardzo ważny.
To jeszcze ostatnia rzecz, o którą się chciałem spytać. Wspomniałem o kredytach. Czy ma pan przekonanie, że... Dlaczego tyle osób stara się o kredyt mieszkaniowy? Czy dlatego, że spadły stopy procentowe? To jest jedna rzecz. A druga rzecz to ten komunikat od polskich elektrowni jądrowych, że jest tak duża gotowość do tego, żeby finansować tą inwestycję. Co to rozwiewa obawy o to, że trudno będzie finansować transformację energetyczną?
Odnosząc się do popytu na kredyt hipoteczny, mamy za sobą okres rekordowo wysokich stóp procentowych, zresztą bardzo szybkich podwyżek stóp procentowych. I my szacujemy mniej więcej na roczną produkcję kredytu hipotecznego, tak zwany odłożony popyt. Bardzo dużo tego popytu w okresie tych wysokich stóp procentowych nie zrealizowało się. A więc jak te stopy procentowe spadają, ten popyt będzie się realizował, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest tak zwane refinansowanie, czyli jeżeli kredyt jest coraz bardziej popularny kredyt jest i preferowany przez nadzorcę, kredyt hipoteczny o stałej stopie procentowej.
I ludzie teraz po prostu się...
I ludzie będą spłacali... I będą spłacali i będą zaciągali kredyt, refinansowali, będą go po niższych stawkach, to się dopiero rozpędza, ale to będzie, jeżeli chodzi o bankowość hipoteczną lub bankowość w ogóle, to jest jeden z tych najgłówniejszych tematów na 2026
rok. Ale to by oznaczało, że to nie będzie taki driver, który będzie pchał do góry ceny mieszkań na przykład, tak? Że jak gdyby ten moment, doszliśmy do pewnej granicy i wydaje się, że ona jakoś...
Jesteśmy
takie,
gdzieś
takie,
tak. Te ceny mieszkań, powiedzmy, że tam nawet trochę spadały w niektórych ośrodkach miejskich.
Myślę, że taki trend boczny, powiedzmy, się utrzyma, jeżeli chodzi o te ceny?
Przez jakiś czas, ale to raczej ten odłożony popyt będzie te ceny pchał do góry. My uważamy, że za 2-3 kwartały skończy się ten spadek, czy tam powiedzmy
czyli
to dno.
Czyli jeszcze wzrosną ceny mieszkań, tak?
No jeżeli odniesiemy ceny mieszkań do dochodu, to się okazuje, że ta tak zwana affordability, czyli ile możemy tych metrów kwadratowych kupić, no to nawet wzrosło przez ostatni okres. Tak.
I ten atom na sam koniec. Znaczy duża gotowość do tego, żeby finansować tą inwestycję atomową. Taki komunikat ze strony polskich elektrowni jądrowych trafił. Mamy zgodę Komisji Europejskiej na budowę atomu. Czy to jest jakiś taki bardzo pozytywny sygnał wskazujący na to, że będzie łatwiej z transformacją energetyczną, finansowaniem jej?
Znaczy my myślimy w ogóle, że ta jest sfinansowalna. Nawet chyba 2 lata temu wypuściliśmy taki duży raport o bankowości korporacyjnej. To nam się to spinało, że w bankach jest dużo kapitału, stosunek kredytów do depozytów jest najniższy od wielu lat, jest dzięki transformacji energetycznej, jest szansa, że no banki będą poprawiały ten stosunek kredytów do depozytów. No, banki mają no, dość duże, powiedzmy, zasoby na sfinansowanie tej transformacji energetycznej. Kluczowe jest to, żeby te projekty z transformacji energetycznej sprawić, żeby były bankowalne, a więc gwarancje państwowe. I to się wszystko dzieje właśnie. Przy atomie to się wszystko dzieje.
Czyli z bankami jest jak z zasadą kwintu, tak? Że tam po prostu są pieniądze.
Tak.
Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista PKS A, był gościem Gospodarczego Tygodnia. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do widzenia.